Kochani, jakiś czas temu, ja tak wiecie, myślałem, że się z wami to podzielić. Jakiś czas temu przy stole mieliśmy, pamiętam, taką rozmowę, czy Jezus umarł za wszystkich, czy Jezus umarł tylko za wybranych, prawda? Za Kościół. I wiecie, pomyślałem sobie jakoś tak, cały czas mi to nie dawało spokoju, że myślę, że Jezus chce, żeby to też było wyjaśnione. I czytamy, że apostołowie też chcieli, żebyśmy wszyscy doszli do jedności wiary. Nie? Żeby nie było między nami jakichś, nie wiem, rozjazdów. Nie? I może, czasami może się to wydawać, że to jest taka w sumie mało znacząca sprawa, bo w sumie czy Jezus umarł za wszystkich, czy umarł tylko za wybranych. Ktoś może pomyśleć, no ale jakie to ma znaczenie? No i w sumie ma to znaczenie, bo to pokazuje charakter naszego Pana Jezusa Chrystusa i jaki jest Bóg, jaki jest Jego plan, jaki On jest, dla kogo przygotował swoje zbawienie, prawda? I na ogół, może tak, przeczytam wam najpierw ogólnie, co to znaczy, jakby skąd to się wzięło, takie właśnie myślenie, że jest, że Bóg, Jezus, o Jezusa ofiara jest tylko dla wybranych, prawda? I pokrótce, nie wchodząc może w to jakoś tam głęboko, jest tak zwany kalwinizm, który jest jakby takim systemem interpretacji, można powiedzieć, takim podejściem do interpretacji Słowa Bożego. I oni mają tam z takich swoich 5 punktów, takich 5 doktryn, które uważają za takie kluczowe w zrozumieniu, jaki jest Bóg, co zrobił Jezus, jaka jest nasza pozycja w tym wszystkim. I właśnie jednym z tych punktów jest tak zwane, to się nazywa ograniczone pojednanie. I tak krótko tu przeczytam wam z Wikipedii, jakby oni, co to znaczy. Tu jest napisane tak, że doktryna ograniczonego pojednania naucza, że Bóg określił, że niektórzy będą zbawieni ze względu na Boże bezwarunkowe wybranie. On też określił, że Chrystus umrze za tych wybranych i wszyscy ci, którzy zostali przez Boga wybrani i za których umarł Chrystus, będą zbawieni. I to ograniczenie, jakby to ci proponenci tej doktryny mówią, że nie chodzi o to, że Jezusa ofiara nie wystarczała na cały świat, bo była wystarczająca, ale jest mocne skupienie na tym, że Jezus nie umarł za wszystkich, tylko za wybranych, tak? Że Bóg już wcześniej wybrał swoich ludzi, stwierdził, że oni, za nich umrze Jezus i ci, którzy są wybrani już wcześniej, to na pewno będą zbawieni, bo byli wcześniej wybrani i zostało ustanowione, że Chrystus za nich umrze. Jakby odrzucony jest taki pogląd, że Jezus daje, ofiarowuje swój dar dla wszystkich ludzi i jakby no, nie ma wiary w to, że ktoś może sam przyjąć ten dar. Jest tam więcej punktów, jakby to wynika ogólnie z tego, że no, z całego tego toku rozumowania tam jest całkowita deprawacja, czyli taki pogląd, że człowiek sam jest w takiej totalnej deprawacji, że nie może podobać się Bogu, nie może sam z siebie podobać się Bogu. Bezwarunkowe wybranie, czyli to takie, że już przed założeniem świata, jak oni tłumaczą, Bóg wybrał niektórych ludzi do zbawienia, niektórych ludzi do potępienia. Ograniczone pojednanie to, co teraz powiedzieliśmy. Nieodparta łaska, czyli to, że kiedy już Bóg przychodzi i jesteś tym wybranym, to kiedy Jezus do ciebie przychodzi, to nie ma takiej możliwości, żebyś odrzucił Jego powołanie. Kiedy Jezus ciebie woła, to ty na pewno jesteś wręcz zmuszony i wybrany do tego, żeby odpowiedzieć na to powołanie. No i wytrwanie świętych, czyli ci, którzy są wybrani, powołani, do których Jezus przyszedł, do których Jezus umarł, to na pewno dotrwają do końca, choćby nie wiem, co się stało, bo po prostu zostali wybrani już na samym początku. I jest jakby to jest pewne, że oni dojdą. I nie zagłębiając się tam w to, po prostu, wiecie, na ogół całe te dowodzenie tych wszystkich rzeczy wygląda tak, że po prostu siada jakiś facet, otwiera Biblię i wertuje wszystkie wersety, które, o, tu się nie zgadza. Teraz wam przeczytam 40 wersetów, które mówią o tym, że to jest nieprawda. Że Jezus umarł tylko za wybranych, ale że umarł za wszystkich. I ja nie chcę tak zrobić, bo to by było trochę bez sensu, jakbyśmy po prostu tu przyszli i sobie poczytali wersety. I ja tak się zastanawiałem, trochę tak myślałem, jak do tego podejść i Jezus mnie dotknął, wiecie, przez Ewangelię Jana, 3 rozdział i się chcę skupić na tutaj jednej rzeczy. Co Jezus naucza na ten temat, tak? Chociaż wiadomo, i tak, jak się skupię na jednej, to przeciwnicy i tak mi zarzucą, że za mało się skupiłem. Nieważne. Chcę, żebyśmy się dzisiaj skupili na jednej, nie na czytaniu wszystkich ogólnie. bo to i tak nie ma sensu, że ja tam coś przeczytam. Ale trzeci rozdział Ewangelii Jana zaczyna się tak. Poczytamy sobie do 21 wersetu. No. I czytamy, a był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale świadectwo naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił do nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Taki fragment szerszy. I mamy tam Nikodema, jednego z faryzeuszy, czytamy, który przychodzi i mówi do Jezusa, mistrzu, jesteś rabi. Wiemy, że jesteś nauczycielem. On jeszcze nie widzi, kim Jezus jest tak naprawdę, ale widzi, że coś tu jest. Jest coś innego. Na przekór innym faryzeuszom widzi, że Jezus jest na pewno posłany od Boga. Sam jeszcze chyba nie zdaje sobie sprawy, kim naprawdę jest. Ale no mówi, no nikt, kto nie jest posłany od Boga, nie mógłby czynić tego wszystkiego, co ty, Jezu, czynisz. I nagle Jezus wyskakuje z takim czymś, że jeśli się nie narodzi, kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I Nikodem już się zaczyna pytać, o co tu chodzi? Jak to się można narodzić na nowo? Przecież to niemożliwe jest, żeby z powrotem wejść do mamy swojej, urodzić się tak fizycznie. Jezus mówi, no, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie będziemy na razie, gdzie teraz dzisiaj wchodzić, co to tam z wody, z ducha. Mówi, co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. I mówi, nie dziw się, że ci powiedziałem, że musicie się na nowo narodzić. I tu jest ten wiatr, wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jakże to się stać może? Nikodem mówi. I na ogół zaczyna się od tego, że Jezus mówi, no wiatr wieje dokąd chce, słyszysz go, ale nie wiesz, skąd jest. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I zawsze myślimy sobie, no nikt tego nie wie, jak to się dzieje, że się ktoś narodził z ducha. Nie wiadomo, jak to się dzieje. Tak samo Nikodem mówi, no jak to się może stać? Prawda? My też często mamy takie pytanie. I na ogół się na tym zatrzymujemy. I człowiek, tak jak zresztą no, większość tutaj właśnie teologii z tej strony, jest takie, że nie możesz uwierzyć w Jezusa, dopóki Duch Święty, nie będziesz narodzony na nowo, dopóki Duch Święty cię nie ożywi, że tak powiem, bo tylko wtedy możesz uwierzyć w Jezusa, prawda? Może słyszeliście takie coś też często, prawda? Że nie możesz uwierzyć, dopóki Duch Święty cię nie dotknie, nie narodzisz się na nowo. Ale jest trochę problem w tym myśleniu, Bo Jezus, jak się nie zatrzymamy na tym wersecie, to Jezus właśnie tłumaczy Nikodemowi, co powinien zrobić. I co ten Nikodem powinien zrobić? On mówi, jak to się może stać? Jezus mówi do niego, jesteś nauczycielem i tego nie wiesz? I mówi do niego, no dobra, no to w takim razie muszę ci wyjaśnić chyba, jak to się ma stać, tak? Mówi, zaprawdę powiadam ci, no my mówimy, co wiedzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jezus mówi, ja przyszedłem z nieba, tak? Bo on tu mówi, nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. On mówi o sobie. Mówi, ja mówię ci to, co widziałem, to, co słyszałem i wszystkim innym to mówię, ale nie chcecie przyjąć mojego świadectwa, co równa się świadectwo Boga, Ojca, bo Jezus przyszedł przekazać słowo od Ojca też, prawda? Jego słowo to słowo Ojca, to już nieraz rozważaliśmy. Mówi, ja zstąpiłem z nieba i tu jeszcze zaznacza, że nikt nie wstąpił do nieba, to nawet jakby pokazuje, że on jeszcze wstąpi. Tu będziesz miał dowód w przyszłości, że jak zstąpiłem, tak wstąpię do nieba. I mówi, jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Ten werset bardzo mnie tak dotknął i na tym chcę się skupić. Jak Jezus tłumaczy, jak to się może stać? Jak się mam narodzić na nowo? Nie wiem, czy wy widzieliście kiedyś takie coś, że człowiek sobie, nie wiem, po prostu żyje jak chce, nagle coś się zmienia w jego życiu bez niczego i nagle muszę iść do kościoła, muszę zacząć czytać Biblię, muszę uwierzyć w Jezusa. Nie? Ja nie widziałem takich osób, które bez głoszenia Ewangelii nagle same jakby doznały olśnienia z niczego i nagle stwierdziły, że muszą uwierzyć w Jezusa. Słyszymy, że są takie świadectwa na przykład gdzieś w Arabii czy gdzieś, że muzułmanie na przykład Jezus im się objawia w snach, mówi do nich, prawda, i oni na przykład wtedy zaczynają się nawracać, zaczynają szukać, stwierdzają, że coś tu jest inaczej jednak, zaczynają czytać Biblię, zaczynają poznawać Jezusa i nawracają się, prawda? Ale nie ma czegoś takiego, że ktoś tak znikąd po prostu nagle narodzi się na nowo bez słyszenia Ewangelii o Jezusie. Czytamy, Paweł mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Nie? I nie musimy, nie wiadomo jak w to wchodzić, ale powiem wam jedno, że kiedy Jezus mówi słowo, słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. Prawda? Kiedy głosimy Ewangelię, to coś się dzieje, Jezus się przyznaje do tego, Duch Boży jest w tym, bo to są słowa Jezusa. Kiedy głosisz Ewangelię, to głosimy Ewangelię o czym? Wstąp do kościoła, zapisz się do nas? Nie, głosimy Jezusa. Głosimy to, jaki Jezus jest, co Jezus uczynił. I mówimy często, Jezus umarł za ciebie, zmartwychwstał, żebyś teraz mógł żyć innym życiem, żebyś mógł być uratowany, żebyś nie musiał umrzeć, prawda? Tak głosimy Ewangelię na ogół. Że wszyscy zdążamy do śmierci i jest ratunek, jest Jezus, prawda? Więc kiedy Ewangelia jest głoszona, to wierzę, że Duch Boży przyznaje się do tego, bo czytamy, Jezus sam powiedział, że Duch mnie uwielbi. Przyjdzie inny pocieszyciel, który przypomni wam wszystko, co ja mówiłem. Czyli on będzie przypominał, co Jezus mówił i będzie uwielbiał Jezusa. Duch dąży do tego, żeby Jezus był wywyższony. Tak? W życiu naszym, czy jeśli ktoś ma być zbawiony, ma być uratowany, to kiedy głosimy Ewangelię, to ten Duch działa, przekonuje tego człowieka o grzechu, tak? O sądzie, czeka mnie sąd. No i pytanie, czy przyjmie to, prawda? Bo tam nic na siłę się nie dzieje. Chociaż no tu też przeczytałem wam, że jest wśród tych ta doktryna no, tej łaski, której nie można odrzucić. Że to nie jest coś, że ty odpowiadasz na to, tylko po prostu jesteś pyk, wybrany z góry, ty tego nie odrzucisz, choćby nie wiem co. Ale tak to działa. I Jezus przyszedł mówić dobrą nowinę dla ludzi. Dobrą nowinę o Królestwie Bożym, czyli że nadchodzi Królestwo, gdzie Bóg będzie królem, gdzie Mesjasz przyszedł, prawda? I on przyszedł, mówi, zbawić to, co zginęło. Przyszedł zbawić swój lud, zbawić swój świat, prawda? Czytamy. Więc mówi, no jak się to może stać, że się narodzę z ducha, prawda? I Jezus mu mówi, ja zstąpiłem z nieba, Syn Człowieczy został wam dany. Syn jest wam dany. I mówi, przypomina Nikodemowi historię ze Starego Testamentu. Mówi, i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I możemy sobie wejść do tego fragmentu, który Jezus przypomina. Tak? To jest czwarta Mojżeszowa o tym wężu. Co to za wąż, który został wywyższony na pustyni? I czwarta Mojżeszowa, 21 rozdział, czwarty werset do 9, ta historia jest. I tam czytamy takie coś. Od góry Chor wyruszyli potem, w sensie Izrael, ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm, w sensie manna. Nam już to zbrzydło, mamy dosyć ciągłego tego jedzenia, tego samego. Wtedy zesłał Pan, czytamy, na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Ludzie narzekają. Po raz któryś tam. Wyprowadzeni zostali z Egiptu, wyprowadzeni z niewoli. Już któryś raz z rzędu narzekają. I znowu, nie dość, że narzekają na Mojżesza, to jeszcze samemu Bogu złorzeczą. Bo oni mówią, po co nas wy wyprowadziliście? W sensie Mojżesz i Bóg. My już mamy, nie mamy ani chleba, ani wody, a ta manna, no jesteśmy na jedzenie, ale nam już zbrzydła, znudziła nam się. Nie chce nam się już tego jeść. I czytamy, że Pan zesłał węże. Żeby kąsały, jadowite węże, będą kąsać wszystkich z Izraela. I mówi, przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, nagle już jak przyszło doświadczenie, no to zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie, Mojżeszu. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I co zrobił? Tak? Mojżesz się modlił i Bóg nagle, okej, nawróciliście się, oddalam te węże, tak? Nie, nie było tak. Nie? Zrobił coś innego. Mówi, i rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu, i stanie się tak, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Czyli Bóg mówi do Mojżesza, okej, zrobimy tak, ja nie usunę tych węży, one tam są. Ale zrobisz tak, zrobisz sobie węża tego miedzianego, postawisz go na drzewie i postawisz tego węża i powiesz wszystkim tak, jeśli ktoś spojrzy na tego węża, no to będzie żył, nie umrze od tego ukąszenia. Ale kto nie spojrzy, ten umrze. Wszyscy są z Izraela, to jest naród wybrany, tak? To nie jest jakieś nie wiadomo co. Oni wszyscy są tak samo traktowani, nie? Ktokolwiek tam był. I mówi, i zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na tym drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się obozem w obod. I on mówi, czyli tak, kto spojrzał, to przeżył, a kto nie spojrzał, to umarł, prawda? No, prosta logika. Albo tak, albo tak. I co oni mieli uwierzyć? Oni uwierzyli Bogu. Ci, którzy spojrzeli na węża, znaczy, że uwierzyli Bogu na słowo, prawda?
Amen.
Czyli mówili tak, daję wam ratunek. Węże całe zostają. Nie usunę tych węży. Chociaż mógłby usunąć. Nie wiem, czemu tak zrobił. No, mi się wydaje, że to już jest cień przyszłości, cień tego właśnie jak Jezus będzie nas ratował. Mówi, jest tutaj, proszę, stawiam tego drzewca. Jeśli mi wierzysz, to spojrzysz na to, tak? A jeśli umrzesz, to znaczy, że mi nie uwierzyłeś, tak? To nawet nie chodzi o to, czy oni uwierzyli Mojżeszowi, tylko nie uwierzyli Bogu, tak? Bo Mojżesz tylko przekazał, co Bóg mu powiedział. Słuchajcie, Bóg mi powiedział tak. Czyli jeśli nie uwierzyli Mojżeszowi, to równoznacznie nie uwierzyli Bogu. I pisze, że ci, którzy spojrzeli, pozostali przy życiu, ale to też sugeruje, że byli tacy, którzy nie spojrzeli, tak? Tu nawet czytamy, że wielu z Izraela pomarło. Nie wiemy ile dokładnie, ale byli, którzy nie spojrzeli. Czyli mówi tak, stawiam przed tobą życie i śmierć, tak? Ratunek jest tutaj, w tym wężu. Wystarczy, że spojrzysz, to nic nie, tu już w ogóle było totalnie nic trudnego, tak? Bo co to za problem spojrzeć? To już naprawdę trzeba nie wierzyć. Myśleć, co za bzdura, tak? Stawia jakiś miedź tutaj i nagle mi mówi, że jak spojrzę na ten miedziany drut, który tam jest zawieszony na tym całym kiju, to będę uzdrowiony, tak? Ale mieli rękę wyciągniętą. No słuchaj, chcesz być zdrowy, tak? Bo jeśli nie zrobisz tego, to na pewno umrzesz, tak? Nie, nie obchodzi mnie to. Ja tego nie przyjmuję. Ja chcę, żeby węże zostały usunięte, albo żeby mnie Bóg uzdrowił z tego ukąszenia. No i co? Nie ma, tak? Bóg powiedział, masz spojrzeć, nie ma innego ratunku. Ja ci dałem taki. Może wygląda głupio, ale albo mi wierzysz i żyjesz, albo nie i umierasz. Więc takie coś Jezus przytacza Nikodemowi. I wrócimy sobie z powrotem. Więc mówi Jezus, nie wiesz jak się nie wiesz jak to się dzieje, to nie musisz wiedzieć jak się dzieje narodzenie na nowo, jaki proces przebiega, jak tam dokładnie w niewidzialnym, bo ty tego nie widzisz. Mówi, słyszysz to, że coś się dzieje, ale nie widzisz tego. Ale mówi, że jeśli chcesz się narodzić na nowo, to ci powiem, czym masz się zająć. Tak? I mówi, przytacza tego węża. Mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Jezus Chrystus, tak? Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I mówi wtedy, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli Jezus, ten werset najbardziej znany, 3,16, on to jest jakby porównanie z tej historii o tym, co Mojżesz zrobił z tym wężem, prawda? Więc mówi, tak jak było tam, do Nikodema, tak jak był tam ten wąż, to teraz ojciec zamiast węża dał syna, tak? Postawił syna. I ten syn też musi być tak wywyższony jak ten wąż na drzewcu, czyli jakimś wysokim tym. Jezus tu już w ogóle tak jakby nawet napomknął o swojej śmierci, prawda? Że mówi, jak będzie wywyższony, nie tylko wywyższony, że jako uwielbiony, prawda? Ale też wywyższony jako śmierć na krzyżu, gdzie będzie wysoko postawiony, prawda? Nawet Jezus mówi, że wtedy wszystkich do siebie pociągnę, jak będę wywyższony. Więc mówi, tak jak tam było, no to tak jest teraz, jest przełożenie. Mówi, to był jakby cień, tak jak w Hebrajczyków, tak? To były cienie rzeczy przyszłych, tak mówi autor. Więc mówi, tam był wąż, tutaj jest Syn Człowieczy, tak samo wywyższony. I tak jak tam mieli uwierzyć, że jeśli spojrzą na węża, tak, to tu mówi, tak teraz tu ty musisz uwierzyć mi. Taka analogia. Musisz, kto w Niego wierzy, czyli kto w Niego wierzy, to znaczy, kto uwierzył Bogu, że ratunek jest tylko w Jego Synu, amen, prawda? Więc on mówi, ten będzie miał żywot wieczny. Nie umrzesz. Jest ta sama analogia. Jesteś ukąszony. Zmierzasz do śmierci. Umrzesz, prawda? Nie wiesz kiedy, prędzej czy później. Każdy zmierza do zagłady. I mówi, tu jest mój Syn. Już teraz nie chodzi, czy spojrzysz na Niego, tak jak wtedy wystarczyło spojrzeć, on mówi wierzyć w Niego. Teraz jest analogia taka. Wierzyć w Niego. Wierzyć w Niego znaczy wierzyć, po pierwsze, uwierzyć Bogu, że to jest prawda, tak? I skorzystać z tego ratunku, tak? Czyli Bóg znowu jakby wyciąga rękę do ludzi, prawda? I mówi, tu jest ratunek, proszę bardzo. Ja nie zmienię waszego położenia w taki sposób, jak się wam wydaje. Nie, nagle nie zapomnę wszystkich grzechów, jakie są na świecie, bo jestem sprawiedliwy i nie mogę tak zrobić. Ktoś musi zapłacić. Ja tutaj przygotowuję swojego syna na to. I to jest jedyna opcja ratunku dla ciebie. Tak? Nie ma inaczej. Ja ci nie mogę czegoś zmienić, tak? Wyjątkowo. Zabiorę ci twój grzech i cię przyjmę z powrotem. Wszystko będzie fajnie i cacy. Nie mogę tak zrobić, bo inaczej Bóg by sam wykłamał, prawda? On najpierw mówi, że jest sprawiedliwy, że tu grzechu nie może przymknąć oko i tak dalej, nagle przymyka, to co to zmienia zdanie, co to za Bóg, wtedy nie można mu ufać, bo nagle zmienił zdanie po 1000 lat czy po 2, prawda? Ale Bóg mówi, nie może tak zrobić, bo inaczej nie mógłbyś mu zaufać. Wczoraj, dzisiaj i ten sami na wieki. Tylko przez to możesz mieć tą pewność, że Bóg nigdy nie zmienia swojego zdania, bo inaczej nie mógłbyś mu zaufać. Nie? Byłby jak człowiek, który zmienia swoje zdanie. Mówi, jest mój Syn, wyciągam do was rękę w taki sposób. I mówi, wy tego nie przyjmujecie, dla was to jest głupie, tak? Nie chcecie tego przyjąć, bo wam się wydaje, że Mesjasz to będzie taki, Mesjasz będzie człowiekiem, na pewno on na pewno zrobi to, to i to i my mamy swoje wyobrażenie, wtedy tam faryzeusze. A mówi, tu jest inne wyobrażenie, tak? Ja wam proponuję swój ratunek, a nie po waszemu, nie? I mówi wtedy, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, miał żywot wieczny i można sobie pomyśleć, no to każdy, w sensie chodzi o Żydów, tak? No bo przecież Mesjasz przyszedł do Żydów. Ale Jezus mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli mówi nawet, Tu już nawet nie chodzi tylko o was, o Żydów. Bo Żydzi myśleli, że Mesjasz jest ich. Nie wszystkich. Może niektórzy mieli takie myślenie, że kiedyś poganie też przyjdą do Pana, do Boga, prawda? Ale na początku było takie, że Mesjasz jest nasz, tak? Nawet sam Jezus mówi, że najpierw przyszedłem do swojego ludu, prawda? Do Żydów. Bo to jednak oni byli wybrani ze względu na praojców, czytamy. Nawet czytamy, Jezus przyszedł do swoich, tak? Na początku. Ale swojego nie przyjęli. I analogia jest taka, że wtedy było tak, teraz jest tak. Wtedy był wąż, teraz jest syn. Wtedy był tylko Izrael, teraz jest świat. Nie wiem, czy Nikodem w ogóle mu się to w głowie mieściło, kiedy to słuchał. Coś musiało mu się tam rozjaśniać, bo później jednak czytamy, że on i tam przyszedł, żeby Jezusa tam do grobu zanieść i tak dalej. On tam brał w tym udział. On jakby cały czas tak niby był faryzeuszem, ale jednak zawsze tak trochę tak stawał po stronie Jezusa. Nie? Więc wydaje mi się, że może się ostatecznie nawrócił, ale w sumie to tutaj nie jest napisane dokładnie. I mówi, bo nie posłał Bóg Syna na świat. Jaki świat? Co tutaj mamy na myśli, mówiąc świat, albo każdy, prawda? Mówimy, że każdy, kto w Niego wierzy. I co to znaczy każdy? Każdy to znaczy każdy, to znaczy wszyscy. Ale kalwinizm powie, no każdy to nie każdy, to jest inaczej, to każdy, ale w sensie takim, no pozwól, że ci wytłumaczę całą logikę naszego systemu i tak dalej. Nie wiem, mi Jezus mówi i słowo mówi każdy, tak? Czy tu w kontekście, nie wiem, ja mogę widzieć, że każdy to znaczy tylko wybrani Boży, którzy wcześniej zostali wybrani przed założeniem świata. Ja przyszedłem, Jezus by wtedy powiedział, słuchaj, ty może się narodzisz na nowo, bo jesteś wybrany, ale tamci nie są, więc w takim razie, no oni zginą. Więc ja przyszedłem tutaj do wybranych, żebyśmy tutaj załatwili sprawę, ja umrę za was, ja wezmę swoją tutaj ofiarę, złożę za was i będzie okej, okay, nie? Ale mówi, Bóg tak umiłował świat. To jak, umiłował świat, a dał Syna tylko po to, żeby zbawił garstkę ludzi? To co to za miłowanie świata jest? To powinien powiedzieć, Bóg tak umiłował swoich wybranych, że dał swojego Syna za nich, tak? Co ten świat ma do rzeczy? No to tak by było samo zaprzeczanie sobie. Jak może umiłować świat, jeśli uratował tylko kilka, nie? A resztę w sumie to tam nieważne. Ale mówi, jemu zależało na całym świecie. Na wszystkich, którzy zginęli. Nie tylko na jakiejś garstce ludzi. I dlatego Jezus mówi, że Bóg dał Syna dla wszystkich. Aby każdy to w Niego wierzy. I tutaj też zawsze można powiedzieć taka pokrętna logika. Czyli nie każdy, tylko każdy, kto w Niego wierzy. Czyli ten, kto już wcześniej wierzy, to znaczy był wybrany, no to każdy... No i takie, wiecie, jest takie naginanie, w ogóle jakieś cyrki umysłowe takie się robią, żeby po prostu nagiąć słowo do swojej doktryny, tak? I no, dużo ludzi tak robi. Ja sam powiem, że ja wcześniej sam też tak robiłem. Dopóki jakoś Jezus mnie nie nakierował, żebym brał słowo takie, jakie jest. Tak jak Jezus mówi. No? A nie, że ja przeczytałem, że o, bo tam Dawid Wilkerson, załóżmy, którego lubię i tak dalej, poważam, on powiedział tak i tak, aha, więc to jest prawda, więc teraz jak czytam ten werset, pira, coś mi tu się nie zgadza, Dawid Wilkerson powiedział tak, aha, no to znaczy, że trzeba to jakoś inaczej rozumieć, no bo przecież ten mój ulubiony kaznodzieja tak powiedział, to skoro on tak powiedział, to on musi mieć rację przecież, no więc tak trzeba tą Biblię rozumieć i tak jakoś to wytłumaczyć wszystkim innym, żeby się zgadzało z tym, co on mówi, no bo przecież no jak, taki wielki mąż Boży, to tylko tak strzeliłem akurat, bo mi przyszło do głowy Dawid Wilkerson, tam nie mówię, że on akurat tak nauczał, prawda, to tylko takie, bo tam są, jest pełno innych nauczycieli, tam już jakiś Joel Osteen i tak dalej, ale my powinniśmy wierzyć Jezusowi na słowo takie, jak on powiedział, prawda? I ja rozumiem, że musimy brać całe objawienie Pisma, tak? Nie bierzemy jednego wersetu i sobie po prostu całą teologię budujemy i doktrynę na jednym wersecie. Tak też nie możemy zrobić. Bo inaczej, wiecie, czasem jest tak, o chwila, a tu Jezus powiedział tak, albo Paweł powiedział to, a Jezus to, no to kto tu ma rację? Paweł nie może powiedzieć czegoś przeciwko Jezusowi. Najczęściej tutaj proponenci tej idei, oni zawsze no, idą w listy. Bo Paweł, bo tego, ale tak o Jezusie, no to już tak mało jest wspomniane, co Jezus na ten temat nauczał. A musimy wiedzieć, że Paweł naucza to samo, co Jezus naucza. Jeśli Jezus mówi, że jest to w taki sposób rozwiązane, no to Paweł też nie będzie mówił inaczej. Może coś źle rozumiemy, może powinniśmy, nie wiem, nie wybierać jednego wersetu z całej, nie wiem, z listu do Rzymian, gdzie ich jest pełno, tylko przeczytać może całość, może ileś rozdziałów przed, ileś po, zobaczyć, co Paweł w ogóle ma na myśli. Czasami ludzie w tamtych czasach tej starożytności swoje myśli rozwlekali bardzo długo. Więc i gwarantuję wam, że Paweł nigdy nie zaprzeczy Jezusowi, bo inaczej byłby zwodzicielem, heretykiem, w ogóle by zwiódł całe chrześcijaństwo, tak? To by było inne chrześcijaństwo niż to, co Jezus nauczył. Ale i Piotr, i Paweł, i Jan, i wszyscy inni, gwarantuję wam, że mówią to samo, co Jezus mówił. Oni są Jego apostołami i Jego wybranymi. Oni są Jego całe słowo mieli przekazać dalej. Prawda? Nawet Jezus mówi, wy już jesteście czyści ze względu na słowo, które ja wam powiedziałem. Mówi, zaufałem wam, że wy te słowo powiecie to samo, co ja wam powiedziałem. Jan nawet mówi, my słyszeliśmy, my widzieliśmy i się z wami dzielimy, żeby radość nasza była też wasza. Żebyście mogli uwierzyć. I mówi, nie posłał Bóg Syna świata, by sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Znowu świat, prawda? Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. A kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Nie ma tutaj jakiegoś rozgraniczenia. To mówi, kto wierzy, nie jest osądzony, nie będzie sądzony. Przeszedł ze śmierci do życia. Kto nie wierzy, ten idzie na sąd. Sąd już czeka. Czyli tak jak tamci, no umrze. Bo węże ukąsiły i po prostu oni zdążali do śmierci. Mówi Jezus, nawet na tym polega sąd, że przyszła światłość na ten świat. Jezus mówi, ja przyszedłem jako ta światłość świata, prawda? Lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej, bo ich uczynki były złe. Oni nie chcieli, żeby to wyszło, co oni żyją, jak oni żyją. Jezus nieraz na przykład wygarniał faryzeuszom, jak jest naprawdę ich wnętrze. Oni mówili, że wy modlicie się tu na ulicach i tak dalej, jesteście tutaj niby nie wiadomo jakimi guru, tutaj a sami jesteście chciwi, ludzi gdzieś tam posyłacie, no mówi, że żynicie ich synami nieprawości jeszcze dwakroć bardziej niż wy sami i tak dalej, co nie? Jakby Jezus znał serce, on widział, co jest w środku tych faryzeuszy, którzy przeciwko niemu stawali. I mówi, ludzie nie chcieli podejść do tej światłości, czyli nie chcieli Jezusa. Nie chcieli przyjąć takiego sposobu, jaki Bóg ustanowił na ratunek. Ale Jezus mówił do wszystkich. Wszyscy, którzy go słyszeli, tłumy za nim chodziły. Mówił do każdego tą samą Ewangelię. I nie czytamy, żeby wszyscy w niego uwierzyli, prawda? Nawet z Izraela, gdzie to był naród wybrany, tak według wybrania Bożego, prawda? Jan nawet mówił, że wy nie myślcie sobie, że tutaj dlatego, że jesteście Żydami, to wy już jesteście zbawieni, bo się urodziliście w tym narodzie. Mówi, tutaj nawet jak Bóg chce, te kamienie będą zaraz ożyją, będą śpiewać na Jego chwałę i tak dalej, wiecie. Mówi, on sobie lud z tego weźmie nawet, jakby chciał. Tyle, że Bóg im obiecał. Więc skoro obiecał, no to daje ratunek, tak czy siak. Jak wiele razy jest takie, czy mi uwierzysz, czy mi nie uwierzysz. Tylko tym razem, jak to czytamy, ostatni raz przemówił przez syna swojego. Nie? Taki ratunek. I na przykład w Jana, też w pierwszym rozdziale, 1:12, 13 czytamy, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Mówi, tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Czyli mówi, jeśli ktoś wierzy w imię Jezusa, uwierzył, przyjął Go jako ten ratunek od Ojca, jako ten ratunek od Boga, mówi, tym dał się prawo stać dziećmi bożymi. Oni wtedy narodzili się już nie z krwi, nie z woli mężczyzny, czy tam kobiety, ale mówi, z woli Boga, czyli narodzili się z ducha, tak? To jest to samo, narodzenie z ducha, narodzenie na nowo, to jest właśnie to, że ty uwierzysz Jezusowi i wtedy Jezus zamieszkuje w tobie, rodzisz się na nowo, bo jeśli wierzysz Jezusowi, to chcesz iść za tym, co Jezus mówił. Twoje życie będzie przemieniane przez ducha, który zamieszka w twoim wnętrzu, bo tak Jezus mówił, to Jezus obiecał, prawda? Że będziesz zmieniony, my zamieszkamy razem z ojcem, zamieszkamy w tobie, będziesz chciał czynić moją wolę, tak? To jest to nowe przymierze, które to gwarantuje, że już nie będzie tylko napisane, ale będzie na sercu wypisane i na umyśle. Bo jeśli wierzysz Jezusowi, wierzysz, że zdążałeś na śmierć, przyszedł Bóg, który dał ratunek i dał go w Jezusie, już nie w jakimś tam fizycznym przedmiocie. Później zresztą w Starym Testamencie czytamy, że nawet czasami ten wąż był przedmiotem kultu w późniejszych czasach, aż w ogóle ten wąż musiał chyba zostać zniszczony, czy w ogóle gdzieś zgubiony, bo ludzie sobie bożka z tego węża zrobili w pewnym momencie. Tak tu już nie ma przedmiotu, tylko sam Syn przyszedł od Ojca i mówi, ja jestem tym ratunkiem dla was, tak? Więc uwierzyłeś Mu, to znaczy, że Jezus ci mówi, słuchaj, jeśli wierzysz we mnie, to ja jestem barankiem świata. Ja jestem barankiem Bożym i jestem zgładzony za grzechy świata, więc i za twoje, bo moja ofiara starczy dla wszystkich. Moja ofiara starczy na grzech tego świata. I mówi, jeśli mi uwierzysz, to także twój grzech będzie zgładzony. Także ty będziesz miał czyste konto, jak to mówi, nasze winy, nasze te zostały przybite do krzyża. Te oskarżenia, które diabeł miał przeciwko nam. Jezus je przybił do krzyża. Mówi, i ja wtedy też będziesz wierzył, że zmartwychwstanę. I zmartwychwstaję, będę uwielbiony i daję ducha swojego dla tych, którzy wierzą we mnie. Żeby ich życie się zmieniło, żeby nie było takie samo, po prostu tylko, że ich wierzenie się zmieniło. Ale autentycznie zmienia się życie, tak? Coś się dzieje naprawdę, realnie. To nie jest kwestia po prostu jakiejś tam metafizycznej, nie wiadomo czego, po prostu przekonań. Nie? Że mamy inne przekonania niż inni ludzie. Tylko przez to, że uwierzyłeś Bogu co do Jego Syna, to Bóg ci zagwarantował, że dostaniesz ducha do wnętrza, czyli będziesz miał i Ojca, i Syna w jednym w sobie, którzy będą działać do tego, żeby ciebie przemieniać, żeby tobie pomóc, żeby ciebie doprowadzić do końca, żebyś doszedł do tego życia, do tego spotkania z Nim razem, prawda? To jest gwarancja taka. Jak Paweł mówi, dostaliśmy zaczątek ducha, tak? Już teraz mówi, Bóg jest naszym Ojcem, jeśli żyjemy według ducha, nie według ciała. Wołamy Abba Ojcze. Więc mówi, wszyscy, którzy Go przyjęli, to nie jest jakieś ci, którzy wcześniej byli wybrani, wcześniej byli dziećmi Bożymi, wcześniej nagle narodzili się z woli Boga i dopiero oni uwierzyli w Jezusa. Tylko mówi Jezus, Nikodem, nie musisz się zastanawiać, jak to się dzieje dokładnie, jak ten duch wygląda, jak on w ciebie wejdzie, jak on, co on zrobi z twoim życiem. Mówi, jedno jest pewne. Ojciec mówi, że masz czcić syna, bo kto nie czci syna, ten nie czci ojca, tak? Kto ma syna, ten ma ojca. Kto nie ma syna, nie ma ojca. Tym się zajmij teraz, a i narodzisz się na nowo. Uwierz we mnie, czyli uwierz to, co ja ci obiecuję, co ja ci gwarantuję, ale też wierz to, że wszystko, co mówię. Jeśli mówię, że chcę, żeby, nie wiem, twoje życie wyglądało tak, no to Jezus oczekuje, że też mu w tym uwierzysz, tak? Tak jak wcześniej było, nie wiem, faryzeusze, to czytamy, że część w ogóle z faryzeuszy mimo uwierzyła w Niego, ale bali się otwarcie o tym powiedzieć, bo bali się, że zostaną wykluczeni, że ich wyrzucą z synagogi, że ich wyrzucą z tej całej Rady Najwyższej i tak dalej. Jezus mówi, że no, ten, który nie bierze swojego krzyża, nie może być moim uczniem, prawda? Jakby Jezus też daje takie wyzwanie dla ludzi. Czy przyznasz się przed innymi do mnie? Oni mogli zachować swoją pozycję, jakby po cichu myśleli, że może po cichu będą sobie w Niego wierzyć. To zachowają wszystkie tytuły i kasę i tak dalej. Jezus mówi, no tak nie może być. To musi być widoczne. Zresztą człowiek, który prawdziwie zobaczy, że Jezus jest ratunkiem, że zostanie uratowany, to nie może jakby być po cichu, jakby pokryjony, nie? Inna sprawa jest, jak wiecie, tam są chrześcijanie prześladowani i muszą się ukrywać gdzieś tam po jaskiniach, czy tam po cichu się spotykać, żeby, nie wiem, nie pójść do więzienia i tak dalej. To wiadomo, że nikt nie idzie po prostu na ulicę, słuchajcie, jesteśmy chrześcijanami, zamknijcie nas do więzienia. Tylko jeśli jest ta jakby sytuacja, gdzie ty się możesz przyznać, no to człowiek, który prawdziwie widzi, że Jezus jest jego Zbawicielem i Panem, no to przyzna się, tak? No chyba, że się wystraszy. No i wtedy I wtedy Jezus mówi, no lepiej przyjść do Jezusa i go przeprosić. Jezus wybaczy, ale no znowu wiem, że znowu przyjdzie taka sytuacja, kiedy znowu się to powtórzy. Więc mówi, że wszyscy, którzy Jego przyjęli, mogą się narodzić na nowo. Z woli Boga. Narodzić na nowo znaczy by mieć inne myślenie, mieć takie, że ja teraz naprawdę mogę żyć według tego, co Jezus mówi. Czyli co Jezus mówi? No Jezus daje wolę Bożą. Skoro się narodziłem z Boga, to znaczy, że chcę pełnić Jego wolę, tak? Nawet czytamy w Efezjan, tam jest ten znany, że nie z uczynków zostaliście zbawieni, ale z łaski, prawda? Ale tam jest napisane do tych uczynków przygotowanych już wcześniej dla was. To jest bardzo często pomijane, tak? Każdy lubi tylko cytować pierwszą część, ale drugiej to nie, prawda? Że jednak Jezus nas ćwiczy do czegoś, w czymś, prawda? On jest naszym mistrzem, to znaczy, że nas przygotował, ma jakieś zadania dla nas, nie? To nie jest jakieś takie nie wiadomo co. Nawet sam Jan mówi, ja go nie znałem, Jan Chrzciciel, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. To tak, że to moją uwagę zwróciło, to Jezus chrzci Duchem Świętym, nie? Czyli znaczy, że Jezus zanurza w Duchu Świętym. Jezus sprawia, że ty możesz mieć Ducha Świętego. To nie jest tak, że Duch Święty sam sobie coś robi, a Jezus jest od tego totalnie niezależny. Tylko on mówi, o, to jest ten, na którego Duch wstępuje. Ja widziałem to, bo to sam Bóg powiedział do Jana, że jak zobaczysz to, to będziesz wiedział, że on jest Mesjaszem, że to mój Syn. I mówi, i ja to widziałem i teraz o tym świadczę, że to właśnie ten, ja tylko chrzczę wodą. Ale ten przychodzi i on będzie chrzcił tym duchem, który ma zmienić w ogóle wszystko. Czyli to Jezus robi. Jezus nawet obiecał takie coś. Nawet czytamy taki znany fragment. To jest Jana 7, rozdział 38-39. Jezus mówi, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Co to dla nas znaczy? Mówi, to mówił o duchu. W ogóle to jest bardzo ciekawy fragment. Czasem to jakby tu się zastanawiają ludzie, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, do czego się tyczy to powiada Pismo. Czy kto wierzy w Jezusa, jak powiada Pismo, czy ten, kto wierzy w Jezusa, to tak jak powiada Pismo, z jego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej. To jest też fajny temat, ale to jakby nie będziemy teraz się tym zajmować, bo to w sumie powiem wam, że wcale to nie chodzi o nas, tylko te rzeki wody żywej wypływają z wnętrza Jezusa, ale to kiedy indziej może. Ale on mówi, to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Czyli nie było na odwrót. Nie powiedział, to mówił o duchu, którego mieli ci, którzy potem w niego uwierzyli. Tylko mówi, to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy zaufali Bogu, prawda? Jakby mówi, zaufaliście mi, więc ja wam gwarantuję, otrzymacie Ducha Bożego. I wasze życie będzie przemienione totalnie. Dlatego, że mi uwierzyliście, dlatego, że poszliście za mną. Mówi, on będzie dany, ale mówi, jeszcze nie był dany wtedy. Też się często zastanawiamy, o, no to przecież no, na pewno Piotr, on tam narodził się na nowo z Ducha Bożego i wszyscy apostołowie i tak dalej, ci wszyscy, co tu poszli za Jezusem. A tu czytamy, że Duch Święty jeszcze nie był dany wtedy. Kiedy był Duch Święty dany? Dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy, nie? Jezus powie, to jest jakby coś takiego, że wiecie, Jezus umarł, zmartwychwstał, mówi, wy czekajcie tam, aż te dni miną, 40 dni chyba, czy ileś tam w Jerozolimie i wtedy otrzymacie to, co wam obiecałem. Obiecanego Ducha Bożego i będziecie przemienieni. I co widzimy? Oni przecież byli wystraszeni, tak? Jak Jezus umarł, to oni się chowali, bo się bali. Nie było wiadomo w ogóle, w co tu wierzyć i tak dalej. My myśleliśmy, że ten wielki prorok, tu Jezus, on tutaj coś zmieni, a tu jego zabili, nic się nie zmieniło. Jezus zmartwychwstał, już zobaczyli, że jednak Jezus mówił prawdę. On kilka razy mówił o tym, że przecież zmartwychwstanie, nie? Więc coś tu się dzieje. Jezus mówi, dobra, to teraz skoro to widzicie, czekajcie, nie ruszajcie się stamtąd z tego Jerozolimy. Wiesz, że jakby wyszli z tej Jerozolimy, nagle by stwierdzili, dobra, nie czekamy teraz 40 dni, tylko idziemy ewangelizować tam na cały świat, bo przecież Jezus powiedział, idźcie i głoście na cały świat Ewangelię i chrzcicie w imię Ducha i Ojca i Syna. I ktoś powiedział, ale słuchajcie, Jezus powiedział, że musimy tu czekać, aż ten Duch zostanie wylany. Tam co będziemy czekać? Chodźmy już, przecież Jezus powiedział. to by nie dostali nic. Ale Jezus mówił, poczekajcie i dostaniecie tego obiecanego. I nagle czekali, otrzymali i co, nagle wyskakują na ulicę. Piotr w ogóle zaczyna głosić, wszyscy mówią innymi językami. Piotr daje takie kazanie, że w ogóle tam ludzie od razu myślą, mój Boże, bracie, co my mamy uczynić w takim razie, bo zgrzeszyliśmy, ukrzyżowaliśmy Syna Bożego. I nagle ludzie się nawracają, już nie ma Piotra takiego wystraszonego, wydyganego i tak dalej, tylko normalnie idą w takim, wiecie, zwycięstwie, bo wiedzą, komu zauwierzyli. Nie? Wiedzą, że mają, że Jezus zmartwychwstał, Jezus wszystko to, co obiecał, to jest tak i będzie nawet to, co obiecał, co ma jeszcze nadejść. To było dla nich takie, wszystko to, co Jezus powiedział, się spełnia. Nie? Nie dość, że zmartwychwstał, co w ogóle było niemożliwe, to jeszcze dał nam tego ducha i nasze życie się zmieniło. I mówi, to jest dla wszystkich. Nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich z całego świata. Później oni idą, już tak wszystko, całe te sytuacje Bóg, wiecie, aranżuje, że oni muszą uciec z tej Jerozolimy, bo się zaczyna prześladowanie. Może gdyby się nie zaczęło, to by siedzieli w tej Jerozolimie i tak po prostu się cieszyli z tego, co mają. Ale wszystko poszło tak, że musieli pójść dalej. Dlaczego? Bo Bóg wcześniej obiecał, że i poganie będą mogli być zbawieni. W Starym Testamencie to obiecał. A Bóg dotrzymuje swoich obietnic, więc nie może być tak, że nagle zmieni zdanie. Mówi, teraz musi się coś zmienić, bo ja obiecałem, że dla wszystkich. Mój Syn powiedział, że dla każdego. Cały świat. A nie tylko Jerozolima i 40 km kwadratowych, czy ileś tam ten teren. Tak? Mówi, ja obiecałem, że wszyscy będą. Każdy będzie mógł. Więc mówię, muszę posłać tych z mojego ciała, posłać apostołów, żeby i inni mogli usłyszeć przez nich to słowo prawdy i uwierzyć we mnie i ich życie też się zmieni, bo też ja wtedy dam im mojego ducha. Niesamowite się dzieją rzeczy, nie? Po prostu Jezus jest prawdomówny, nie? Jezus mówi prawdę. Dzieją się tak, no, rzeczy, że prawdziwie każdy ma tą szansę, nie? W liście Jana pierwszym 5:1 czytamy, każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Jan mówi to samo, co Jezus. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Mówi, to poznasz, że się coś zmieniło. Poznasz po tym duchu, że jest inaczej. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Mówi, to samo Jan mówi, co Jezus, nie? Z tym analogią, z tym wężem. Mówi, kto wierzy w Jezusa, w Syna Bożego, ma to świadectwo w sobie, ma świadectwo, czyli że wie, co Jezus dla niego uczynił też, jakby jako takie świadectwo, ale ma to takie, że też powie innym, tak? Mówi, kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą. Czyli kto nie uwierzył Bogu co do Syna, tak? Bo tu czytaliśmy, kto wierzy w Syna. A tu nagle, kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą. Czyli wierzysz w Syna, to znaczy, że wierzysz w Boga. Jeśli nie wierzysz w Syna, to nie wierzysz w Boga. W sensie takim, że czynisz go kłamcą, bo nie wierzysz mu na słowo, co do ratunku, które on ci zagwarantował. Mówi, gdyż nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu, czyli sam Bóg złożył świadectwo, wiecie, ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, tak? Skoro nie uwierzyłeś w to znaczy, że uważasz, że Bóg jest kłamcą, tak? Mówi, tak jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg. Dał nam żywot wieczny. Jak? O, a żywot ten jest w Synu Jego, tak? Nie obok. Albo, że dał nam bez Syna. Po prostu, o, spoko, daję wam, bo was wybrałem. No to w sumie, po co wam ten Syn? Mówi, daję wam żywot wieczny. Jak? No w Synu jest ten żywot wieczny. Więc jeśli ty jesteś w Synu, w Nim, masz w Nim, przyjąłeś Go, wierzysz w Niego, to ten żywot jest też dla ciebie. Jest dla ciebie, twój, tak? Nie dał ci tak po prostu poza Synem. To nie jest przypisane na twoje konto, a Jezus niech tam sobie tam robi co chce i głosi co chce, Jego słowo jedno, a ja tam mam, a już dalej mnie ten nie interesuje. Tylko mówi w Synu Jego. I mówi, kto ma Syna, ma żywot. A kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Prosta logika taka jest. że no albo masz, albo nie masz. Mówi, kto ma syna? I znowu, co to znaczy mieć syna? Czy tam kiedyś usłyszałeś, podniosłeś rękę, to się o ciebie pomodlił, a później niech się dzieje co chce, w sumie ja tam wrócę do swoich spraw, do swojego życia, bo przecież kaznodzieja powiedział, że już mam syna, w sumie już jestem zbawiony i no to moje sumienie się uspokoiło. Wiecie, ja też wierzę, że jeśli prawdziwie, szczerze to przyjąłeś Jezusa, to Jezus tak ciebie nie zostawi, żebyś tak sobie szedł po prostu i sobie nie wiadomo co. No bo jednak jeśli uwierzyłeś prawdziwie, no to Jezus już tak zrobi sprawy w życiu twoim, że no będzie cię przyszpilał do tego, żebyś wrócił do Niego, skoro Go wyznałeś i tak dalej. Bo się troszczy, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Ale mówi, no musisz mieć syna. Nie, że miałeś go kiedyś, ale musisz mieć, bo w nim jest życie, tak? Ty się trzymasz Jezusa, bo Jezus jest życiem, tak? To tak jakbym się trzymał koła ratunkowego, tak? Jak puszczę to koło, no to tonę, tak? Nie mam życia, no bo topię się po prostu, umieram. A póki ja trzymam to, no to może trochę zła analogia, bo to tak jakbym ja tylko musiał trzymać to koło. A to chodzi o to, że Jezus mnie trzyma też. To czytamy, że jesteśmy w Jego ręce, prawda? To tak czasami ciężko, nie wiem, wyobrazić sobie jakąś taką sytuację jako przykład, ale wiemy, że Jezus nas trzyma, wiemy, że Jezus też troszczy się o nas, o nasze zbawienie. Nie ma takiego czegoś, że sobie po prostu wszystko jest tylko zależne od ciebie, ale jednak Jezus mówi, no musisz mieć syna. Sam Bóg tak mówi. Musisz mieć mojego syna. Czyli uwierzyć w Niego, wszystko to, co ci zagwarantował, ale też wierzyć w to wszystkiego, co Jezus wymaga. Bo Jezus wymaga od swoich uczniów. Nie tylko obiecuje. To nie jest święty Mikołaj, tylko rozdaje rzeczy. Chociaż czytamy, że dał darek, nie? I dał, i chwała Jezusowi, nie? Super, że dał. Ale po coś je dał, tak? Żebyśmy byli wyposażeni, żebyśmy dalej za nim szli. A nie się zadowolili jakimś prezentem i sobie poszli. Więc mówi, to jest dla wszystkich. Świat dostał szansę. Mówi, to już nawet nie jest tylko naród wybrany, Izrael, tylko cały świat dostał szansę. I ta szansa jest w Synu. I to ta Ewangelia, ta dobra nowina właśnie to zwiastuje, tak? Kiedy idziemy i mówimy, słuchaj, Jezus umarł za ciebie. Jeśli ja bym wierzył, że Jezus zbawia tylko wybranych, to ja nie mógłbym powiedzieć temu człowiekowi, słuchaj, Jezus umarł za ciebie, bo skąd mam wiedzieć, czy on jest wybrany, czy nie, tak? Musiałbym powiedzieć, w sumie nie wiem, czy miałbym mu głosić Ewangelię, bo przecież skoro i tak jest wybrany, to i tak dojdzie do poznania prawdy. Ale no nie mogę tak powiedzieć, jeśli tak myślę, słuchaj, Jezus umarł za ciebie, przyjmij go, nie, on ciebie zbawił, zobacz, umarł na ciebie, zmartwychwstał, teraz oferuje ci nowe życie, jeśli pójdziesz za tym, co on mówi, jeśli chwycisz się tego, to będzie twoje i twoje życie się zmieni. Ale inaczej, no nie mogę mu tego powiedzieć, bo nie wiem, słuchaj, no nie wiem, czy jesteś wybrany, czy nie. Wiesz, dobrze by było, żebyś uwierzył w Jezusa, no mam nadzieję, że dojdziesz do końca. I nawet powiem wam więcej, nie wiem, czy wy jesteście wybrani, czy nie, bo może niektórzy z was odpadną i się okaże, wtedy powiem tak jak Jan, no musiało się okazać, że ci wyszli z nas, ale tak naprawdę nie byli z nami, nie byli z nas, tak? Tak naprawdę tylko udawali tutaj, że wierzą w Jezusa, tak? Nawet wam nie mogę powiedzieć, że Jezus za was umarł, no bo nie wiem, czy jesteście wybrani, czy nie. Ale Jezus umarł za was. I chcę, żebyś skorzystał z tej szansy. Bo mówi, ja daję za wszystkich. Za wszystkich. I chcę, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i wszyscy byli zbawieni. Mówi, ja wylałem swoją krew za wszystkich. Mówi nawet Paweł, a przede wszystkim za swój Kościół. Czyli skoro jest przede wszystkim szczególnie za Kościół, ale to nie wyklucza innych. I Jezusa ofiara jest efektywna dla wszystkich, jeśli przyjmą ją. Jeśli uwierzą Jezusowi, to znaczy, że stwierdzili, Bóg mówi prawdę. Ja mu wierzę, więc przyjmuję Jezusa. Choćby to było głupie, tak, bo w oczach świata to jest głupstwo. Kowcy ci powiedzą, że w sumie bzdura, tam tylko tam, wiecie, opium dla ludu i tak dalej. Ale mówisz, mnie to nie obchodzi, bo ja wierzę to, co Jezus powiedział. I mam to wszystko, co Jezus mi obiecał. I co mogę powiedzieć? No, naprawdę tak jest. Jak życie się zmienia, tak? I wasze życie się zmieniało i zmienia się i dalej się będzie zmieniać, jeśli będziemy ufać Jezusowi, jeśli będziemy szli za Jego wolą w naszym życiu, prawda? Bo to też samo się z siebie nie robi, ale Jezus tak prowadzi, że no musisz Go słuchać. Jeśli będziesz szedł po swojemu w życiu, no to też nie oczekuj nie wiadomo jakich zmian. to będzie takie później obwinianie. Boże, czemu moje życie tak wygląda? A Bóg powie, no a czemu idziesz swoją drogą? A nie idziesz według tego, co ja ci powiedziałem. Co mój syn ci powiedział. No to czemu mnie obwiniasz? Polazłeś gdzieś na bagno, jak tam, nie wiem, pielgrzym, prawda? Też nieraz było tam w tej książce, w filmie, że stwierdzili, o, pójdziemy na skróty, przeskoczymy przez ten płot, tam szybciej dojdziemy do tego miasta. I co, nagle trafili gdzieś tam do zamku, do depresji i tego, nie mogli wyjść, już bieda była i nie wiadomo co. I co mieli powiedzieć? O Boże, czemu tak zrobiłeś, że mnie tutaj wprowadziłeś? No to ja tak zrobiłem, no sam tam polazłeś. Nie? Ja ci chciałem czegoś innego, nie? W twoim życiu. Ja nie chciałem, żebyś to musiał przechodzić. I czasem tak idziemy, takie dziadostwo. Niestety, człowiek się... Właśnie wtedy Jezus nie jest wywyższony w naszym życiu, tak? Jeśli my wywyższamy z siebie swoją wolę w naszym życiu. Jak śpiewamy, wywyższamy Cię, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, no to mamy na myśli, że no jednak chcemy, żeby to Jezus rządził w naszym życiu, był wywyższony, a tu tylko śpiewamy już to, co jest jakby ekspresją tego, jak żyjemy. Więc ja chcę, żebyście wiedzieli, że nie musisz się bać, czy jesteś wybrany, czy nie jesteś wybrany, prawda? Przyjąłeś Jezusa, idziesz za Nim, za Jego Słowem, więc nie musisz się bać. Bo Jezus mówi, ja się troszczę o was, ja was nie wypuszczę z ręki. Choćby nie wiem, co się działo, przyszli do was tam i zabijali was i tak dalej, tego to ja ciebie trzymam. Tylko ty trzymaj się też mnie, tak? Bo inaczej, jeśli pójdziesz w swoją drogę, no to już wypadasz, tak? Więc my wszyscy mamy tą łaskę. Bo z Jezusem przyszła łaska, tak? Łaska i prawda. Więc i ty masz, tak? Jeśli odpowiedziałeś szczerze na wezwanie Jezusa, to możesz wiedzieć to, że masz Jezusa, że Jezus jest twój i dalej jak będziesz szedł za Nim, będziesz Go słuchał, to na pewno dojdziesz do końca.
Amen.
Tak? Na pewno Cię Jezus doprowadzi, bo jest, mówi, że to jest pewne,
amen.
Tak? Ale mówi, to jest właśnie to, musisz być w Synu, tak? Także, kochani, nie wiem, czy was przekonałem, czy nie. W sumie tak naprawdę powiem wam, możecie myśleć jak chcecie, tak? No, dobra, może nie to, że mnie to nie obchodzi, no bo mi zależy na tym, żebyśmy wszyscy znali prawdę, tak? I to, co Jezus mówi, ale czy będziecie to myśleli może w inny sposób? To nie wpłynie na wasze zbawienie, czy będziesz myślał o sobie, czy jesteś wybrany, czy niewybrany, czy coś w tym stylu. Jeśli będziesz szedł za Jezusem, to będziesz zbawiony. To nie jest tak, że nie wiem, już tutaj w jednym rzeczy coś myślałeś, że całe życie byłem niezbawiony, a teraz nagle będę zbawiony, bo uwierzyłem, że to jednak Jezus umarł za wszystkich, a nie za wybranych. To niby nie ma znaczenia, tak? Ale to pokazuje, jaki jest charakter Jezusa, jaki jest charakter Boży, prawda? Że On swoją łaskę oferuje wszystkim, tak? On chce, żeby wszyscy mogli dostąpić tej łaski i żeby każdy miał tą możliwość ratunku, a nie tylko kilka osób. I to jest naprawdę łaska, tak? To jest naprawdę coś dobrego, tak? I łaskawego. To jest naprawdę super charakter Boży i ja się mogę cieszyć z tego, że On zaoferował to też mi i nam wszystkim, prawda? Że każdy ma tą możliwość. No bo jeśli by to zaoferował tylko dla wybranych, no to wtedy, no nie wiem, czy to jest taka łaska, tak? No tutaj proponenci tej teologii powiedzą, no że tak, to jest taka wielka łaska, no bo przecież spośród tych wszystkich, którzy idą do piekła, wybrał nas tutaj tylko kilku i to jest dla nas taka łaska. No, nie wiem, dla mnie lepsza łaska jest taka, jak jest dla wszystkich.
Amen.
Dla mnie to bardziej pokazuje, że Bóg jest dobry i miłujący, że dał szansę wszystkim, tak? I Syn jest dla wszystkich. Mówi, nie ma Greka, nie ma Żyda, nie ma Scyty, nie ma jakiegoś tam nie wiadomo kogo. Jest teraz Jezus wszystkim we wszystkich. Bo tylko to Jezus się liczy i to, co On mówi, tak?
Amen.
Także zostawiam was z tym. Sami możecie przyjść do Jezusa i też zapytać się Go o to i myśleć, jak ja mam myśleć w ten sposób. Bo moim zdaniem masz wielką łaskę otrzymałeś w Jezusie od Ojca. Tak? Także chwała Jezusowi, powstańmy, podziękujmy Mu za to.